Będę kontynuował temat wstawiennictwa i za 2 tygodnie myślę, że to skończę. Myślę, zobaczymy. Chciałbym przypomnieć, żebyśmy weszli jakby w temat. Dlaczego mamy się modlić? Dlaczego mamy się wstawiać? Ten świat leży w mocy złego i który trzyma i kontroluje nie tylko życie jednostek, ale nawet całych narodów. To, co się dzieje tutaj na ziemi, zawsze ma odbicie w sferze duchowej najpierw. Czyli istnieje jakby taki system podwójnego królestwa. Jest królestwo duchowe i to, co tam się dzieje, jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje tutaj na ziemi. Niewielu ludzi sobie zdaje z tego sprawę, niewielu ludzi w to wierzy i dlatego tak wielu ponosi konsekwencje potem tego. Z kolei jeśli nie wiesz, jak to funkcjonuje, to nie wiesz, jak się poruszać w tym miejscu. Dlaczego mamy się modlić? Dlatego, że niektórzy wierzący też są pod wpływem tego królestwa ciemności, nie widzą prawdy, która mogłaby ich uwolnić. Dlatego oni także potrzebują wstawiennictwa. Mówiliśmy o tym, że Bóg szuka człowieka. Dlaczego szuka? Bo go potrzebuje. I dla wielu religijnie myślących ludzi jest to rzecz nie do przyjęcia. Jak to wszechmogący i suwerenny Bóg potrzebuje człowieka do czegoś? Ano potrzebuje. Widzisz, kiedy nie znamy słowa, to po prostu wtedy nie znamy prawdy. Bóg szuka, bo potrzebuje człowieka, który stanie przed Nim, aby wstawiać się za tymi, którzy giną nie tylko z powodu swojego grzechu, ale także z powodu niewiedzy. Wstawiennictwo to jest jakby przedłużenie posługi Jezusa jako wstawiennika, orędownika na ziemi. Mówiliśmy o tym, że wstawiennictwo to tak naprawdę jest partnerstwo z samym Bogiem. To nie jest tylko modlitwa sama, ale to jest dzieło pośrednictwa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. To jest egzekwowanie na pokonanym wrogu dzieła krzyża. To jest coś, co się dokonało, tego dzieła odkupienia dla zgubionych, cierpiących, wszystkich tych, którzy są pod jakimkolwiek wpływem mocy ciemności. To jest także jakby wołanie, wstawianie się, walka o to, żeby Boże cele, Boże plany mogły się wykonać. Zamysły Boga mogły się wykonać tutaj na ziemi i żeby też unicestwiać plany wroga. Dzisiaj będę się chciał dzielić na temat takich kilku ważnych elementów, składników efektywnego wstawiennictwa. Pierwszy i najważniejszy to jest miłość do Boga i do człowieka. Bóg jest miłością. Ukochał nas wtedy, kiedy myśmy Go nie znali i poświęcił za nas swego Syna. Jeśli twoje serce to zrozumie, nie głowa, ale serce, to zawsze będziesz okazywał Mu wdzięczność, dopóki twoje nogi będą chodzić po tej ziemi. Dopóki twoje nogi będą chodzić po tej ziemi, zawsze będziesz okazywał Mu za to wdzięczność. Bo gdyby tego nie zrobił, lądujesz w piekle. Potrzebujemy mieć tego świadomość. Bóg tak bardzo kocha człowieka. Motywacją wstawiennictwa jest miłość do Boga, jest jakby wdzięczność, miłość do Boga i do człowieka. Jeśli kochasz Pana, będziesz kochał też to, co On kocha, a On kocha człowieka. On kocha zgubionych, kocha grzeszników, kocha tych, którzy się zgubili, kocha tych, którzy Go w ogóle nie znają i kocha też swoje dzieci, które się gdzieś zagubiły po drodze. Więc żeby skutecznie modlić się, wstawiać, potrzebujesz mieć świadomość, taką głęboką świadomość Bożej miłości do każdego człowieka. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale 6 wiersz mówi tak: wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. O czym to słowo mówi? Że każdy człowiek rodzi się z naturą buntu wobec Boga. Jest buntownikiem. Ma naturę buntownika przekazaną przez samego szatana. Natura buntownika polega na tym, że nie będę cię słuchał, będę robił po swojemu. Nie będę wykonawcą twojego słowa, będę żył tak, jak będę chciał. Oczywiście każdy ma takie prawo. Jest napisane dalej, że Pan Jego, czyli kogo? Jezusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. Wiecie, grzech wołał o zadośćuczynienie do nieba. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale znane słowo. Jezus mówił, 3 rozdział. Od 16 wiersza. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Kiedyś rozważałem ten fragment przed Bogiem i miałem świadomość tego, w jaki sposób Jezus umierał na krzyżu. Niewinny, nieskazitelny. Oskarżali go o różne rzeczy. Rodzina powiedziała, że odszedł od zmysłów. Religijni przywódcy powiedzieli, że ma demona, że jest zdemonizowany. A on przyszedł do swoich. Wiecie, to jest pomyłka życia. Żydzi oczekiwali Mesjasza, a kiedy przyszedł, nie rozpoznali go. To jest straszne. Ale wracam do krzyża. I kiedyś, kiedy rozważałem ten temat, Duch Święty mnie się zapytał, gdyby to robili z twoją córką, jak byś zareagował? Trudne pytanie. Skonfrontowało to mnie. To jest trudne. I zastanawiałem się, co odpowiedzieć. Wiedziałem, że Bóg kocha prawdę. Biblia mówi, że Pan kocha prawdę ukrytą na dnie duszy. Na dnie, czyli niżej nie można. Wielu ludzi nie staje w prawdzie. Wielu wierzących nie staje w prawdzie. Nieraz boją się tej prawdy. A właśnie Pan kocha tą prawdę ukrytą na dnie duszy. Bóg Ojciec widział, co robią z Jego Synem i nie zareagował. A przecież mógł. I pomyślałem sobie tak. Nie wytrzymałbym tego, bym powiedziałam Panu. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, czyli życie Boga w sobie. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym. Wielu ludzi chce dowodu, że Bóg kocha człowieka. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 wiersz mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg dał dowód swojej miłości do człowieka. Bezwarunkowej miłości. Poświęcił swego Syna, jedynaka, doskonałego, umiłowanego. Jeśli rozumiesz to sercem, to upadniesz na kolana i będziesz wdzięczny. Nieraz będziesz płakał z wdzięczności za to, co zrobił. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Jezus za nas umarł. Drugi Koryntian, 5 rozdział mówi. Od 19. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Powierzył nam słowo pojednania. Bóg w Chrystusie. Co to znaczy? Bóg poprzez śmierć swego Syna złożył na Niego grzech ludzkości. Karę za te grzechy. I pojednał ludzkość ze sobą. I to jest fakt dokonany. Jezus drugi raz za nikogo umierać nie będzie. Amen? To się stało ponad 2000 lat temu. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Z perspektywy Boga Ojca każdy człowiek chodzący po tej ziemi został pojednany z Nim, czyli przebaczono Mu. Jest pytanie, ilu o tym wie, ilu w to wierzy, ile z tego czerpie? Ilu za to jest wdzięcznych Mu? Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Zwróćcie uwagę, co Paweł mówi. W miejsce Chrystusa. Jezus Chrystus, głowa Kościoła jest w niebie. Jego ciało jest na ziemi, czyli Kościół. W miejsce Chrystusa mamy sprawować poselstwo. Kto? Kościół. Kościół to nie budynki. To ty i ja, to są ci, którzy narodzili się z Boga. Jak gdyby przez nas sam Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus zapłacił swoim życiem za zbawienie ludzkości i to zbawienie jest ciągle jeszcze dostępne dla każdego człowieka, który zechce je przyjąć. To nie jest coś, o co trzeba żebrać. Człowiek potrzebuje usłyszeć o tym. Jeśli uwierzysz, możesz to przyjąć, to jest dar. A możesz to odrzucić. Boże miłosierdzie, które góruje nad sądem, jest cały czas dostępne dla każdego grzesznika. Nasze wstawiennictwo nie potrzebuje przekonywać Boga, aby okazał ludziom swoją miłość i miłosierdzie. On już tego dokonał, bo poświęcił swego Syna. Nie musisz przekonywać Boga, żeby komuś okazał miłość i miłosierdzie. On już zrobił to ponad 2000 lat temu. Krzyż i śmierć Jezusa, Bożego Syna, jest dowodem Jego miłosierdzia. Jest dowodem Jego miłości do człowieka. Powiem wam, o tą miłość, Bożą miłość, nikt nie musi żebrać. O tą miłość nie musisz pościć. O tą miłość nie musisz błagać. Kiedy rozumiesz, co się stało na krzyżu, to kiedy ją przyjmiesz, to możesz ją tylko przyjąć jako dar z wdzięcznością i z pokorą. Tyle możesz zrobić. Możesz przyjąć tylko dar. O dar się nie żebrze. O dar się nie prosi. Dar się przyjmuje. Bóg kocha bardziej ludzi niż ty i ja. On jest bardziej miłosierny dla ludzi niż ty i ja. I głównym celem wstawiennictwa jest usunięcie takiej demonicznej zasłony, która zasłania światło Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I o tym mówi Boże Słowo. 2 Koryntian, 4 rozdział. Przeczytamy od 3 wiersza. Jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. A dlaczego giną? w których Bóg świata tego, a więc jest Bóg tego świata. Kto to jest? Diabeł. On jest Bogiem tego świata. Ciągle. Zaślepił. Inne tłumaczenie mówi, odebrał świadomość, a świadomość dotyczy ducha, a nie duszy. Zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Ewangelia Chrystusa świeci blaskiem Chrystusa. Świeci ponad 2000 lat. Ponad 2000 lat świeci. Jest pytanie, ilu to widzi? Byliście pewnie na takim spotkaniu, gdzie była Boża obecność. Byli ludzie dotknięci przez Pana. Niektórzy mieli wizję, niektórzy przyjmowali uzdrowienie, a na tym samym spotkaniu inni spali. To jest pytanie. Dlaczego? A Bóg nie ma względu na osobę. Pomyśl przez chwilę. To dlaczego ci przyjmowali, coś otrzymali, a ci nie? Czy wina leży po stronie Boga? Nie. Bóg nie ma względu na osobę. Może właśnie jest ta demoniczna zasłona, że ona zasłania ci światło Ewangelii, a Ewangelia świeci blaskiem Chrystusa. Głównym celem wstawiennictwa jest usunięcie tej demonicznej zasłony. Więc celem modlitwy wstawienniczej, a właściwie takiego dzieła pośrednictwa pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest złamanie tej mocy demonicznej i usunięcie tej demonicznej mocy, która trzyma i zasłania, kontroluje daną osobę, grupę ludzi, nieraz nawet cały naród. Jeśli naprawdę narodziliśmy się z Boga, jeśli naprawdę przyjęliśmy dar zbawienia, jeśli naprawdę wierzymy Jego Słowu, jeśli przyjęliśmy Ducha Świętego i mamy z Nim społeczność, to Jego miłość będzie rozlana w naszych sercach. I ta miłość będzie jedyną motywacją służby dla Pana. Motywacją życia chrześcijanina i każdej służby dla Pana potrzebuje być Boża miłość. A więc miłość jest kluczem. Powiem ci, jeśli przyjąłeś Ducha Świętego, to ta miłość w tobie jest. Jest pytanie, czy pozwalasz jej manifestować się przez ciebie i kochać przez ciebie. Ona jest tam. Nieraz jest stłamszona. Bardzo często potrzebujesz decyzji, żeby ją uwolnić, żeby ona poprzez ciebie, żeby Pan, który mieszka w tobie, poprzez ciebie mógł kogoś dotknąć tą miłością. Drugi taki ważny składnik efektywnego wstawiennictwa to jest utożsamienie się z kimś. Co to jest? Na czym to polega? Żeby to przybliżyć, 1 Koryntian, przeczytamy pewien fragment, 9 rozdział od 19 wiersza. Paweł mówi o sobie. 1 Koryntian 9:19 czytam. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale coś zobaczymy o Jezusie. Tu jest historia, kiedy Jezus się dowiedział od śmierci Łazarza, jeszcze zaczekał kilka dni i potem ruszył, przyszedł do nich. Czytam od 32. Gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. I zaczęła płakać. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Jak myślicie, dlaczego? Utożsamił się z bólem i cierpieniem. Czyli zaczął odczuwać to samo, co odczuwała Maria. Ona zobaczy, że ona płacze. Dlaczego płacze? Bo cierpi. Bo brat jej umarł. Żydzi też płakali za nim. Rozrzewnił się w duchu. Wzruszył się. Czyli to, co zobaczył, jakby dotknęło jego głębi. I z tej głębi została uwolniona miłość. Widzisz, utożsamienie się to jest współodczuwanie tego samego, co przeżywają, odczuwają ci, którzy cierpią z jakiegokolwiek powodu. Utożsamienie się prowadzi do współczucia. Co to jest współczucie? Współczucie to jest współodczuwanie tego samego, co odczuwa cierpiąca osoba. Współczucie jest składnikiem Bożej miłości. Boża moc, która przynosiła ludziom przebaczenie, uwolnienie, uzdrowienie, przemianę, odkupienie, wypływała ze współczucia Jezusa do cierpiącego, zniewolonego człowieka. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Od 36. Widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Użalił się. Owce, które nie mają pasterza i zagrody, błąkają się, idą na pożarcie wilkom. Wiecie, Jezus przyrównał tutaj ludzi, ale Jemu chodziło o tych ludzi. On ich przyrówna jak owce, które nie mają pasterza. Pamiętacie, kiedyś stanął nad Jerozolimą i mówi tak: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i tych, którzy do Ciebie zostali posłani. Ileż to razy chciałem was zgromadzić, jak kokosz gromadzi pisklęta. Nie chcieliście. I ze względu na to, że nie chcieliście, dom wasz zostanie pusty. I 70 lat później Jerozolima została zniszczona, bo nie poznała czasu nawiedzenia Bożego. Smutne, nie? I Jezus wtedy im powiedział tak: nie ujrzycie mnie odtąd, dopóki nie powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w moim imieniu. Współczuł, płakał nad Jerozolimą. Mateusz, 14 rozdział. 14 wiersz mówi tak: wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu, zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych pośród nich. Był dotknięty tym. Widział cierpienie tych ludzi. On odczuwał w sobie to, co oni odczuwają. I to współczucie uwolniło moc. Jeśli chcesz oglądać Bożą moc, ona jest niesiona przez miłość Bożą. Inaczej nie. Tu nie chodzi tylko o wiarę. Wiara uwalnia moc. Ale żeby ta moc czegoś dokonała, ona musi być niesiona przez Bożą miłość, ukierunkowana. Mateusz 20 rozdział. 30 wiersz. Dwaj ślepi siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Lud gromił ich, aby milczeli. Oni jednak coraz głośniej wołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich, rzekł: co chcecie, abym wam uczynił? Głupie niby pytanie, prawda? A jednak się ich zapytał. Mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się nasze oczy. Widzicie, w ich słowach musiało być coś, co tak dotknęło Jezusa, bo tam jest dalej napisane: ulitował się Jezus, dotknął ich oczu i przejrzeli. Dwaj ślepi wołają za Jezusem. I można by sobie zadać pytanie, to po co Jezus się pyta, co chcecie, abym dla was zrobił? Jeśli będziesz chodził tylko w ciele, jako wierzący, to nigdy tego nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz tej duchowej rzeczywistości. Jezus nie chodził w ciele, On chodził w duchu. Jezus był napełniony Duchem Bożym i prowadzony Duchem Bożym. Za każdym razem, kiedy Jezus był poruszony współczuciem, ktoś otrzymywał przebaczenie, uwolnienie, uzdrowienie, wskrzeszenie. Więc takim fundamentem posługi Jezusa było współczucie wypływające z miłości do człowieka. Ludzkie współczucie, tak zwane współczucie, mówi tak: no jest mi przykro, żal mi ciebie. Ale to nic nie zmieni. Boże współczucie mówi tak: odczuwam to samo, co ty, i takie współczucie prowadzi do manifestacji Królestwa. I tu potrzebujesz zrobić krok wiary. Podzielę się z wami kilkoma świadectwami, na razie dwoma. Kiedyś posługiwałem pewnej osobie, to była kobieta, wierząca od lat, ale gdzieś zagubiła się na swojej drodze z Bogiem. Założyła rodzinę, ale zagubiła gdzieś się. Były problemy w małżeństwie, w rodzinie, przyszło dziecko. Nie umiała się z tym emocjonalnie poradzić. Zaczęła mieć myśli samobójcze nawet. Wpadała w depresję. Zaczęła już mieć myśli samobójcze, więc się wystraszyła. Zadzwoniła do mnie i poprosiła mnie, czy bym nie przyjechał i pomodlić się za nią. Ja powiedziałam: dobrze, przyjadę. Przyjechałem. Zaczęła prawie się spowiadać przede mną. I powiedziała taką rzecz. Zaczęła mówić o tym wszystkim, co dziś doświadcza. W którymś momencie nawet powiedziała tak: wiesz, mówi, zdradziłam nawet swego męża raz. I mówi tak: nie wiem, dlaczego tak się stało, ale stało się. Przyszło poczucie winy. Kiedy tak ona opowiadała o tym, tej całej historii, im dłużej mówiła, tym większe współczucie we mnie wzrastało. Po ludzku sytuacja dla mnie była... Nie wiedziałem, co zrobić. Byłem bezradny. Wiedziałem, że tu tylko Bóg coś może zrobić. Więc powiedziałam, chodź pomodlimy się. I tak objąłem ją. Ten zaczęła drżeć jak galareta. I ja czułem, jak Boża miłość wlewa się w nią. Z przebaczeniem, z uzdrowieniem, z wolnością, bez słów. Potem powiedziała mi, że nigdy tak nie doświadczyła miłości Bożej jak wtedy. Bez słów. Powiem drugi przykład. Na którejś ze szkół naszych, którą prowadzimy już tyle lat. Przyszła raz pewna osoba, niespodziewanie, na jedno spotkanie. Nie chciałam się na to zgodzić, ale sobie myślę, no dobra. Ktoś, kto mnie o to prosił, był taki troszeczkę nachalny. Ja nie lubię tego, no ale w końcu się zgodziłem. Mieliśmy posługę. Tak się zdarzyło, że Duch Święty zaczął prosić. Mieliśmy w czasie tę posługę. I ta osoba usiadła sobie w kącie w sali i potem napisała mi, że nie chciała, żeby ją ktokolwiek zobaczył. A przede wszystkim nie chciała, żebym ja w ogóle się zbliżał do niej. Co ciekawe, kiedy zaczęliśmy posługę, Duch Święty właśnie pokazał mi tą osobę. Więc zacząłem iść w jej kierunku. I w czasie, kiedy szedłem, wiecie, żeby przejść kilkanaście metrów, gdzieś 10-12, to ile to trzeba? Kilkanaście sekund, prawda? W tym czasie, kiedy podchodziłem, Bóg pokazał mi, co ona przeżywa. I zobaczyłem, że kiedyś sam w tym byłem. Więc mogłem się utożsamić. Więc słowa modlitwy, które wypowiedziałam, bardzo dotknęły tą osobę. Nieznana osoba, pierwszy raz na oczy widziałam. Jest pytanie. W jaki sposób Bóg to sprawił? Bóg wiedział, że ta osoba potrzebuje Jego dotyku. I wiedział, że jak przyprowadzi ją na to spotkanie, to wiedział, da mi słowo poznania i wiedział, że ja się utożsamię z tym, bo sam przez to przechodziłem, więc będę miał, jego współczucie zacznie płynąć poprzeze mnie. I tak się stało. Ciekawa historia, nie? Widzisz, poprzez Bożą miłość i Boże współczucie możemy identyfikować się z tymi, za których się wstawiamy, przynosząc im przemianę do życia. Często jest tak, że Pan poprzez różne okoliczności na Twojej drodze postawi ludzi i będzie chciał Cię użyć, dlatego że sam przechodziłeś przez pewne rzeczy, Pan wyciągnął Cię z tych rzeczy, więc łatwiej będzie Ci się utożsamić ze sobą. Że jak będziesz na przykład słyszał, co taka osoba mówi, czy dzieli się czymś, to dotknie Ciebie. A tak naprawdę ten Jezus, który w Tobie mieszka, będzie chciał poprzez Ciebie dotknąć tą osobę. W jaki sposób wchodzimy w tą sferę współczucia? To jest ważne. Osobiście jestem przekonany poprzez więź z Bogiem. Widzisz, kiedy przebywasz w Jego obecności, nasiąkasz Jego obecnością. Kiedy masz z Nim relację, znasz Słowo, znasz Jego serce, nasiąkasz Jego miłosierdziem, Jego miłością, współczuciem. Bardzo łatwo Ci się utożsamić, bo zaczynasz patrzeć na ten świat i na ludzi jakby poprzez Jego oczy, poprzez Jego serce. Więc jeśli On pokaże Ci, to tak jak była ta Samarytanka przy studni. Jezus zaczął z nią rozmawiać, przyszło słowo poznania i zaczął do niej mówić, co ona przychodzi. Miałaś pięciu mężczyzn, ten, którego teraz masz, też nie jest Twoim mężem. To było słowo wiedzy od Boga, tak? To była trudna prawda, ale podana w miłości. To nie była prawda, która osądziła tą kobietę i oskarżyła ją. W Izraelu ukamienowaliby ją dawno. Następny element to jest taka żarliwość połączona z pragnieniem. I kiedy Boży Duch wstępuje, jakby na ciebie, kładąc ci na sercu to brzemię modlitwy, wstawiennictwa, często połączone to jest z taką żarliwością i gorącym pragnieniem, żeby Bóg zaingerował, żeby coś się stało, żeby przyszło uwolnienie, uzdrowienie, wolność. Nieraz ta żarliwość w modlitwie pochłania ciebie całkowicie i bez reszty i nieraz prowadzi cię nawet do takiego, w cudzysłowie, zatracenia się w modlitwie, że upływający czas nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Wszystko staje się nieważne. To pragnienie oglądania odpowiedzi, przełomu jest tak wielkie, że nieraz sprowadza fizyczny ból do ciała i nieraz ci się wydaje, że za chwilę ci serce pęknie. I kiedy to pragnienie oglądania tej Bożej odpowiedzi narasta w tobie, nieraz aż do tego wewnętrznego bólu, a nieraz fizycznego bólu, to oznacza, że przełom jest blisko. Jeszcze nie nastąpił, ale już jest blisko. Wiecie, kiedy kobiecie jest najtrudniej? Przed porodem. Jakub 5,16 mówi: ostatnia część. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To słowo usilna, ona oznacza żarliwa, pełna pasji, odczuwana sercem, nieustająca modlitwa sprawiedliwego. Dalej jest napisane, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Modlił się właśnie usilnie, w taki sposób, żeby nie było deszczu i nie było deszczu. Na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem Bóg powiedział: idź powiedz królowi, chcę spuścić deszcz. Co Eliasz zrobi? No to czekamy. Gdyby tak zrobił, Bóg mi powiedział, czekamy. Bóg zdecydował, że chce spuścić deszcz. No to czekajmy na deszcz. Nic by się nie stało. Eliasz wszedł na górę. Ja chcę coś wam powiedzieć. Góra ma znaczenie. W sferze duchowej ma potężne znaczenie. Dlatego, że na górze zasiadają duchowe zwierzchności. Na górze możesz się spotkać z Bogiem, albo możesz zniszczyć demoniczną moc, która trzyma okręg nawet. Co on zrobił? Przykucnął, jak kobieta, która ma urodzić, i zaczął się modlić. Co on naprawdę robił? On zradzał Boże Słowo w modlitwie usilnej, gorącej, pełnej pasji, nieustającej. Wysłał swojego sługę, mówi: idź, popatrz. On przychodzi, mu nic nie widać. Nie odpuścił. Idź, zobacz drugi raz. Poszedł, przychodzi, nic nie ma. Nie odpuścił. 6 razy tak robił i nic. Nie odpuścił. Za 7 razem wróci, mówi: tak, widzę małą chmurkę. Eliasz mówi: mam, jest. Posłuchajcie mnie. Miał słowo od Boga. Miał Bożą obietnicę, którą sam Bóg mu powiedział. Musiał to zrodzić w modlitwie. Taka modlitwa, ona prowadzi do manifestującej się w działaniu potężnej Bożej mocy. Ta żarliwość połączona z pragnieniem serca może nieraz prowadzić cię do takich jęków aż, tak jakbyś po prostu cię nagle chwycił, kurczy, cię boli i po prostu jęczysz, tak jakbyś miał rodzić coś i ty w modlitwie zradzasz to, nieraz bez słów, w samych jękach, to, co Pan położył ci na sercu. Pamiętacie, co Paweł mówił do Galatów? Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Mówi znowu, czyli kolejny raz. Raz zrodziłem was dla Ewangelii, czyli moje modlitwy. Zrodziłem was w modlitwie, że przyjęliście dar zbawienia. Narodziliście się na nowo. To się stało przez modlitwę. A teraz przyjeżdżam i widzę, że byliście w łasce i idziecie znowu pod prawo, więc znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. To się samo nie staje. To się samo nie staje. Dzieliłem się tym, jak Bóg położył mi na sercu kraj. Jak to wyglądało. Powiem wam o kilku modlitwach o uzdrowienie. Przyszedłem raz do pracy, jeszcze jak pracowałem. Jeden z zastępców dyrektora przyszedł i widziałem, że coś się stało. Widziałem po jego twarzy i pytam się, co się stało? On nie za bardzo chciał mówić, był taki podenerwowany i mówi tak, on miał córkę, jedynaczkę. Kupił jej samochód malucha i ona dostała stypendium w Anglii, potem miała wyjechać tam i tam jakoś studiować jeszcze. Mówi, miała wypadek. Lekarze mówią, stan jest beznadziejny, żeby się przygotował na wszystko. Trudno mi się było opanować. Poszedłem do ubikacji i zacząłem płakać przed Bogiem, aż mnie zgięło. Ja nie wypowiedziałem dużo słów. Ja powiedziałem, Boże, nie dopuść do tego, żeby ona odeszła. Nie dopuść do tego. I ten ból odszedł. W ciągu miesiąca czasu ona wyszła ze szpitala zupełnie zdrowa. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego mnie to tak dotknęło? My też mamy jedynaczkę, córkę. Kiedyś przyszedłem do biura, córka dawała lekcje takim dzieciom, gdzie rodzina zaadoptowała też dzieci. Był mały Jasio, dwa latka. Oni robili jakiś remont, stawiali metalową bramę, która była za grudą jakby na wejście na ich podwórko. Dziś Jasio się bawił, metalowa brama upadła na niego i na jego głowę. No i lekarze powiedzieli, stan jest beznadziejny. Ja się zapytałem dziecko, co się dzieje. No i ona zaczęła mi mówić. Mnie to też dotknęło. Dotknęło mnie ból córki i ból jej przeszedł na mnie. Ja powiedziałem, nie ma się, będziemy się modlić. Wzięliśmy się za ręce i powiedzieliśmy, Panie Jezu, uratuj to dziecko. Nie dopuść, żeby ono odeszło, żeby było kaleką. Jest w porządku z Jasiem? Jasia w porządku jest. Kiedyś, kiedy mieszkaliśmy jeszcze na starym osiedlu, byłem już w łóżku. Było około 23. I Duch Święty mówi, wstań i wyjdź z domu. Głupie, nie? Już ciepełko zaczyna być w łóżeczku. Ciało krzyczy nie. Rozum mówi, po co? Wstań, wyjdź. I tak kilka razy. Ja sobie myślę tak, to prawdopodobnie Duch Święty. Tylko pytam, Panie, a po co? I nic więcej nie słyszę. Wstań i wyjdź. Mogłem zrobić dwie rzeczy. Albo powiedzieć w imieniu Jezusa. Albo odrzucić to w świadomy sposób. To jutro wyjdę, jak będę szedł do pracy. Przyjdź jeszcze raz. wstań i wyjdź. I ja wiedziałam jedno, że niczego się nie nauczę, dopóki tego nie zrobię. Więc wstałam, ubrałam się i żona mnie się zapytała, gdzie ty idziesz? Idę się przejść. Ja sam nie wiedziałam, co będzie. Wyszedłem z bramy ubrany i pytam się, no i co dalej? I pan mówi, przejdź tą ulicą. To była Żmigrodzka. Po lewej stronie są ogródki działkowe, a po prawej stronie są bloki, gdzie ludzie mieszkają. Więc poszedłem na drugą stronę i idę tą. Z lewej strony mam, to już ciemno było. No i tak patrzę na te bloki. W niektórych już były światła zgaszone, w niektórych były, świeciło się światło. I kiedy zacząłem modlić się cicho językami, bo nie wiedziałem, co mam zrobić, i patrzyłem w te okna, zaczęły przychodzić słowa wiedzy. Tam jest rodzina, gdzie ma problem z dzieckiem. Tam jest małżeństwo, gdzie się kłócą bez przerwy. Więc się modliłem za nich. I tak przeszedłem, to jest długi przystanek. Tam i z powrotem i poszedłem spać. To mnie czegoś nauczyło. Potem był taki czas, że myśmy mieli takie małe zespoły, chodziliśmy po osiedlu i modliliśmy się, tak? Pamiętasz to? Pamiętasz. Wiecie, co myśmy robili? Zdradzaliśmy tych ludzi, którzy tam mieszkają dla królestwa w modlitwie. Wołaliśmy do Boga o ich duszę. I wiecie, jaki był tego efekt? Ludzie przychodzili na spotkania, które myśmy prowadzili tam, i nawracali się. Chcę wam coś powiedzieć. Nie ma porodu dla Bożego Królestwa bez bólów porodowych. Nie wierzę, że coś takiego istnieje. To, że ty i ja przyjęliśmy dar zbawienia, narodziliśmy się na nowo, jest owocem tego, że ktoś kiedyś zaszedł w ciążę z Bożym Słowem. Ktoś przyjął Boże brzemię do swego serca i wołał o narodzenie Bożych dzieci. Przez wstawiennictwo w bólach zdradzał ich dla Boga. Ja wiem, że moja siostra zrodziła mnie przez modlitwy swoje. Wiecie, dlaczego moja żona i córka tutaj siedzą? Bo ich zrodziłem w modlitwie. Zrodziłem ich dla królestwa, nie odpuściłem. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, 21 rozdział, coś pokażę. Dwanaście bram to 12 pereł. Każda brama była z jednej perły. Ulice miasta, szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Nowy Jeruzalem. Zwróćcie uwagę, że wejście do Nowego Jeruzalem prowadziło przez bramy i każda brama była zrobiona z perły. Wiecie, jak powstaje perła? Kto to wie? Przez ból, łzy i cierpienie. To o czymś mówi. To o czymś mówi. Im więcej bólu, im więcej cierpienia, tym więcej łez, tym piękniejsza i większa perła. Pierwszym człowiekiem, który to zapoczątkował, był Jezus Chrystus. On pierwszy powiedział do wierzących w Boga, musicie się na nowo narodzić. Do kogo on to powiedział? Do Żydów, do tych, których Jahwe był ich Bogiem. Musicie się na nowo narodzić. On też jako pierwszy zrodził w bólach dzieci dla Boga Ojca, zrodził swoich braci i siostry. On był tym pierwszym. On także dzisiaj poprzez swoje ciało, poprzez Kościół pragnie zradzać dzieci dla Boga Ojca. Potrzebujemy zrozumieć te rzeczy. Kolejnym takim ważnym składnikiem, już ostatnim, musimy to wytrzymać jeszcze. jest wytrwałość. Otwórzmy sobie Efezjan, 6 rozdział. Osiemnasty wiersz mówi tak. W każdej modlitwie, innymi właściwe tłumaczenie powinno być takie, w każdego rodzaju modlitwie, bo jest wiele rodzajów modlitwy, więc w każdego rodzaju modlitwie, jeszcze będziemy na ten temat mówić tutaj, nie dzisiaj, i prośbie, zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Wytrwałością. Kiedy Duch Święty prowadzi kogoś do wstawiennictwa, taka osoba nie powinna przestawać się modlić o daną sprawę, aż nie nadejdzie odpowiedź, aż to brzemię modlitwy nie ustąpi, aż nie nadejdzie przełom. Skuteczna modlitwa wstawiennicza to jest taka wytrwała modlitwa, aż do przełomu, aż do manifestacji odpowiedzi. Może się zapytasz, a skąd będę wiedział, że to już ten przełom jest? Brzemię ustępuje. Przychodzi pokój i pewność. Przełamaliśmy to, Panie. Mamy zwycięstwo. Potrzebujemy mieć świadomość, że w czasie naszego wstawiennictwa, w tym wymiarze duchowym, toczy się walka z królestwem ciemności. O czyjeś życie, o czyjąś duszę, o Bożą wolę. Jeśli zaprzestaniemy przed przełomem, rzeczy się nie staną, nie wydarzą. Diabeł wygra. Nieraz w takim boju modlitewnym pomocny jest post i potrzebujemy tutaj zrozumieć taką prawdę. Post nigdy nie zmieni Boga. Bóg jest niezmienny. Post sprawia, że my kładziemy jakąś ofiarę ze swego ciała, ze swojej cielesności, i ta ofiara tak naprawdę jest na naszą korzyść, bo stajemy się bardziej duchowo wrażliwi, czyli jesteśmy bardziej otwarci na prowadzenie Ducha Świętego. Prosiłbym, żeby uciszyć dzieci, bo to przeszkadza. Rodzice, zajmijcie się tym. W efektywnym takim wstawiennictwie potrzebujemy nauczyć się poddawać Duchowi Świętemu. Jeśli Duch Święty cię będzie prowadził w tym, to powiem ci, prędzej czy później zwycięstwo przychodzi. On wie, jak się modlić. On wie, jakich słów używać. On wszystko wie. Wstawiennictwo to jest taka współpraca z Bogiem w dziele odkupienia. Wstawiennictwo to jest tak naprawdę taki przywilej, jaki otrzymaliśmy od Pana. To jest kapłańska posługa ludu przymierza. Powiem wam, to jest przywilej, że Bóg szuka osoby. Dlaczego? List do Rzymian, 8 rozdział, i na tym będziemy kończyć. 8 rozdział, zanim będę czytał od 19, podzielę się z wami jeszcze jednym przykładem. Wiele lat temu poprosili mnie na pewną konferencję ogólnopolską. Mieliśmy się tam, był taki czas, mieliśmy się modlić za Polskę. Poprosili mnie, oni wiedzieli, że ja dziś mam na sercu ten kraj, więc przywołali mnie, dali mi mikrofon. Nigdy tego nie zapomnę. Zanim zacząłem, to mnie zgięło. Upadłem na podłogę i zacząłem strasznie szlochać. To jakiś czas trwało, nie mogłem się pozbierać. Najśmieszniejsze było to, że kiedy to ode mnie odeszło, oni byli skonsternowani tym. Nie rozumieli tego. Widziałem, że się źle poczuli, niewygodnie. Ciekawe co? Jaka jest z tego lekcja? Nie wszyscy to rozumieją. Nie wszyscy to rozumieją. Moja rada, jeśli nie rozumiesz, nie osądzaj. Kiedyś Pan poprowadził mnie do modlitwy językami. Modliłem się długo, około godziny. I potem zacząłem wiedzieć, że wstawiam się za coś. Potrafiłem to rozróżnić, więc nie przerywałem. Wstawiałem się. I to jakiś czas trwało. Chodziłem po pokoju. Wstawiałem się, napierałem na to w duchu, w słowach, tymi językami. I w którymś momencie wiedziałem, mam przebicie. To wszystko odeszło. I ja wiedziałam, że to było wstawiennictwo. I kiedy skończyłem, powiedziałam: Panie, ja się za coś wstawiałem. Czy możesz mi powiedzieć, o co to chodziło? Za kogo? Za co? I nagle widzę obraz. Syberia. To wam powiem, byłem sam w szoku. Mała chata. Dwoje staruszków, dwoje Żydów. Ni z gruchy, ni z pietruchy, nie? Dziadkowie. To było małżeństwo. Dwójka starszych ludzi w samotnej chatce na Syberii. Nigdzie wokół pustka. Prawdopodobnie modliłem się o to, to już jakby moja troszeczkę interpretacja, żeby ktoś tam przyjechał, żeby pomógł im powiedzieć o Mesjaszu, o Jezusie. Tak myślę, nie wiem, ale wiem, że to chodziło o takie starsze, dziadkowe małżeństwo Żydów. To wiem, na Syberii, w chatce. Czytamy z listu do Rzymian. Paweł mówi tak, od 18 wiersza, 8 rozdział. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Powiedz, nic nie znaczą. Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. W porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie, posłuchaj mnie, stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli. Nikt z nas z własnej woli nie urodził się grzesznikiem, z naturą grzesznika, prawda? Lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli, skażenia, zniszczenia, klęski, śmierci, zguby, deprawacji ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Bóg ciągle szuka człowieka, z którym będzie się mógł podzielić czymś. Będzie mógł się podzielić to, co leży na jego sercu. Bóg ciągle szuka człowieka. On potrzebuje człowieka. Po to, żeby jego plany mogły się wypełnić. Po to, żeby ci, którzy nie znają go, mogli go poznać. Aby ci, którzy żyją w królestwie ciemności, mogli się na nowo narodzić dla Bożego Królestwa. On szuka człowieka, na którego złoży to brzemię, które dziś w nim jest. Bo Biblia mówi, on pragnie, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i mogli przyjąć dar zbawienia. On pragnie tego. Jesteśmy jego stworzeniem. Wróg to wypaczył wszystko. Bóg szuka ludzi, szuka człowieka. Powstańmy, będziemy się modlić. Dzielę się tym, to jest o wstawiennictwie, dlatego że Pan położy mi to na sercu. Jeszcze nie skończyłem tego tematu. Chciałbym, żebyśmy jako Kościół żebyśmy mieli taką głębszą świadomość i żebyśmy we właściwy sposób myśleli, że wszechmogący i suwerenny Bóg, On potrzebuje Ciebie i mnie. Potrzebuje tutaj na ziemi Ciebie i mnie. Widzicie, nieraz jedno, dwa zdania. Pamiętam to, jak Krysia Werner kiedyś przyszła. Pamiętam to. I powiedziała, żeby się modlić za 12-letnią dziewczynkę, która wyskoczyła z trzeciego piętra, bo chciała popełnić samobójstwo. Stałem tutaj, aż mnie zgięło. Stan był beznadziejny. Nawet nie potrafiłem się modlić. Pierwsza myśl, co musiało to dziecko przeżywać, zdecydowało się wyskoczyć z trzeciego piętra przez okno. Potem się dowiedziałem, że w bardzo krótkim czasie wyszła bez szwanku z tego. Potrzebujemy, kochani, być otwarci na takie rzeczy. Być wrażliwi. Być wrażliwi na to, co słyszymy. Kiedy ten dyrektor powiedział mi o swojej córce, ja jej na oczy nie widziałem. Ona mnie na oczy nie widziała. Ale widzicie, tego nie można w sobie wyprodukować. To się nie da. To przychodzi coś z nieba. Ja chciałbym, żebyśmy byli świadomi, żebyśmy w taki świadomy sposób, oczywiście jeśli chcesz, bo zawsze możesz zatrzymać to, zrezygnować z tego. Każdy może żyć jak chce. Myślę, że w taki sposób przynajmniej nieraz można się odwdzięczyć Bogu za to, co On dla nas zrobił, dla Ciebie, dla mnie. Że współuczestniczysz w tym dziele, że możesz zdradzać ludzi. Czytałem świadectwo, w pewnym kościele była starsza staruszka, samotna kobieta, godzinami się modliła, nie miała nic do roboty. Modliła się godzinami, zdradzała ludzi dla Chrystusa. I Kościół zaczął się napełniać. Ten starszy pastor, który tam był, rozumiał te rzeczy. Błogosławił to. Kościół wzrastał. Ale potem przyszedł młody pastor po szkole. Nie rozumiał tego. I powiedział tak, tutaj w tym kościele tego nie będzie. Jakieś dziwne zachowania. Zatrzymał to. Czy ta staruszka się przejęła? Nie. Ona przyszła z tym do Pana i powiedziała, Panie Jezu, nie chcę tutaj tego. Wiecie, co Jezus zrobił? Zabrał ją do siebie. Po prostu zabrał ją. Poszła po swoją nagrodę. Poszła po swoją nagrodę. Porozmawiaj sobie z Panem.